Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam serdecznie.
I filmotekaryjnie. Zaczynamy kolejny odcinek filmotekarium. Powiem ci, Piotrze, rozmarzyłem się. Świetna fucha, naprawdę świetna fucha na tym filmie, który poleciłeś. Ja tak chcę. Powiem ci, że największa, najwspanialsza rzecz, którą z tego filmu, no nie wiem, wyniosłem, to marzenie, żeby taką pracę zdobyć, jaką zdobyła główna bohaterka. Rozmarzyłem się, naprawdę, fenomenalne. Ja tylko jedno uzupełnienie, ja bym tam chciał mały panelik słoneczny i laptopika i byłbym w raju.
No właśnie o tym ci miałem powiedzieć, że jeżeli jakby miała prąd, to by było tam super. Ja dzisiaj zacznę trochę inaczej niż zwykle i dzisiaj też nieco inne filmotekarium. Bo zamiast na filmie skupimy się na tym, czy zawsze coś, co jest hitowe jako książka, jako, nie wiem, temat, czy historia, która krąży, jest przekładalne na język filmowy. I kiedy żeśmy się dowiedzieli o tym, że powstał film wykorzystujący wątek z serii Missing 411, czy Missing 411, to byliśmy w niebo wzięci. Będzie co obejrzeć. Chodzi o film Lovely, Dark and Deep, a on po polsku nosi tytuł W mrocznym lesie. Jak widzicie, te tytuły są praktycznie identyczne. Oczywiście żart. Produkcja miała premierę w ubiegłym roku, natomiast kinowa premiera odbyła się w lutym 2024. Jeżeli nie wiecie, co to jest Missing 411, to tak w krótkich słowach o tym powiem za chwilę. Ale rzeczywiście, ja z początku nie wierzyłem, że ten film jest oparty o tą kultową, jakby nie było, serię, ale tak, widzimy, mamy tam przybitki, że bohaterka czyta książkę, w tle są charakterystyczne fragmenty audycji mówiące o przebiegu anomalnych zaginięć w parkach narodowych. Wreszcie ona sama jest uwikłana w zagadkę zniknięcia swojej siostry w bardzo podobnych okolicznościach i to w lesie, w puszczy, w parku narodowym, gdzie ona zaczyna, no właśnie, Marku, tą wymarzoną pracę. Nie wiem, czy najpierw zrobić jakieś wprowadzenie do serii Missing 411 dla tych, co nie wiedzą, czy przejdziemy do masakrowania tego filmu, bo nagle się okazuje, że słuchajcie, coś, co jest oparte o rzecz tak niesamowicie popularną w internecie na YouTubie, już w formie filmowej trochę kuleje, prawda?
Oj, kuleje. Ale myślę, że wprowadzenie do Missing 411 chyba się przyda.
Tak, ja myślę, że wielu z was nie trzeba tej serii przedstawiać. Jest to bardzo popularna, jak powiedziałem, seria książkowo-filmowa, której autorem jest David Paulides lub Paulides, były policjant amerykański, który się postanowił przyjrzeć zagadce tajemniczych zaginięć ludzi w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych. A to ponoć się zaczęło od tego, że on, wiesz, odwiedził kiedyś park narodowy, zgadał się z takim strażnikiem jak nasza bohaterka i ona mu, ten ktoś mu powiedział, że tak, że są dziwne sprawy, dziwne zaginięcia, których się wyjaśnić nie da. Na pozór to jest nic tajemniczego. No, parki narodowe w Stanach, w Kanadzie, w Rosji, to w porównaniu z naszymi parkami narodowymi, no to są giganty. To nawet jest trudno porównać. Ja chyba kiedyś to, wiesz, nawet jakoś tam przeliczałem, to wyszło, że taki park narodowy, chyba największy, to jest wielkości naszego województwa. No i teraz sobie wyobraź, taką połać dziczy. Nie mówię, że to było w Stanach Zjednoczonych, to chyba było w Rosji. Albo na Alasce, czyli jednak w Stanach. W każdym bądź razie, ten Paulides zebrał relacje o ludziach, którzy zaginęli w tych parkach narodowych. Stwierdził, że wielu zdarzeń się nie da wyjaśnić. I tutaj są takie charakterystyczne elementy, o których jest mowa w tym filmie. Na przykład ciała zaginionych osób są często znajdywane bardzo daleko od miejsca zaginięcia. Ja nie wiem, tam, Marku, chyba było coś wspomniane w tym filmie, tak, że kilkadziesiąt kilometrów kogoś znaleźli dalej.
Tak, to prawda.
Tak, po drugie, na przykład szczątki są znajdowane w miejscach, i to też było w tym filmie wspomniane, które były uprzednio przeczesane przez ekipy poszukiwawcze, czyli ekipa szła, nie znalazła nic, a potem wracali i się okazywało, że ten ktoś tam jednak leży. No i jest trzecia tutaj opcja, która mówi, że często jeżeli ktoś zaginął w tej głuszy, to potem znajdywano jego buty tak ułożone obok siebie, albo nawet poskładane ubranie. To też było bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście osoby nie znajdowano. Pierwsza książka z tej serii się ukazała, z tego co pamiętam, w roku 2012. Ja miałem okazję czytać pierwsze dwie książki Paula Idesa. Pisałem o nich do Nieznanego Świata. Mówiliśmy o nich w Radiu Paranormalium. I cóż, muszę powiedzieć, wtedy on się trochę wystawił na krytykę, bo on po prostu wypisał wszystkie zaginięcia w okolicach parków. No i oczywiście powstało pytanie, no czy one są wszystkie tajemnicze. W tych kolejnych książkach się on koncentrował na innych sprawach, a czy nadal się pojawiały głosy, że przecież nie wszystkie zaginięcia są anomalne, tajemnicze. Czasami jest tak, że jak się ominie, Marku, jakiś szczegół w tych opisach, no to mamy taką sytuację, że nam się robi sprawa niesamowicie tajemnicza, a potem docieramy do oryginalnej historii, do akt policyjnych i się okazuje, że no cóż, nie do końca, bo na przykład zaginiony cierpiał na demencję. Niemniej jednak, i jakkolwiek by nie było, Paula Idesowi się udało stworzyć wręcz kultową serię. I kultową pod tym względem, że tak, ciągle się o niej mówi w internecie, nie tylko polskim. Każde dziwne zaginięcie w Stanach i gdzie indziej jest teraz automatycznie przypisywane do zbioru Missing 411. I to się na tyle wyryło z zbiorowej pamięci, że koniec końców powstał nam w oparciu o to film, rzeczony film w mrocznym lesie. No i tutaj się niestety zaczynają schody.
Ale najpierw jest sielankowo. Już Państwo słyszeli w moim wykonaniu to rozmarzenie, no bo proszę Państwa, fucha życia. Dostajecie Państwo etat, wywożą Was śmigłowcem w urokliwe miejsce, aczkolwiek oddalone od cywilizacji. Dostajecie domek, a właściwie rodzaj takiego namiotu, opartego o szkielet, najważniejsze w tym namiocie są drzwi. Drzwi są, a poza tym jest namiot. Żartuję, ale mniej więcej tak to wygląda. Skromne wyposażenie, brak prądu, stąd to moje marzenie o malutkim paneliku, który zasilałby laptopika. Co jak macie też obowiązek patrolowania bezdroży, czy tudzież tego miejsca, w którym jesteście, takich strażników jak wy, jest całkiem sporo na terenie parku. Macie swój obszar, który macie kontrolować, badać. Czasami wyruszacie na 3 dni, czasami na 1 dzień. To pewno można sobie różnie zorganizować. Czyli idąc za śladem klasyka, jesteście w pięknych okolicznościach przyrody, zmęczycie się, zdrowo, świeże powietrze. No, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, praca życia, naprawdę wymarzona. Spokój, cisza, brak ludzi, praktycznie rzecz biorąc, brak ludzi. No, ja się naprawdę rozmarzyłem. Uwierzcie mi Państwo, że kiedy zobaczyłem początek filmu, to mi się wydało to sielankowe. Oczywiście nie byłem naiwny. Wiedziałem, że zaraz się rozpoczną rzeczy niekoniecznie sielankowe, ale ten początek, na którym się skupiam, no naprawdę jakoś tak mnie rozmarzył, dobrze nastawił do tego filmu, niesłusznie. Absolutnie niesłusznie, bo film okazał się, no niekoniecznie mnie porwał. O ile sama idea bycia strażnikiem w Parku Narodowym Amerykańskim wydała mi się ciekawym wyzwaniem, to już sam film, a właściwie sposób przedstawienia historii, no niekoniecznie. Bo ten sposób przedstawienia historii jest taki, że po pierwsze, może ja jestem jakiś chory, ale nie wywołał we mnie grozy żadnej. Co więcej, żadnego napięcia nie poczułem. Obserwowałem to tak, wiecie Państwo, no jest ciekawie, no niekoniecznie, ale może dziwnie jest. No czasami bywało dziwnie w tym filmie, ale to nie był ten rodzaj dziwności, którego byśmy oczekiwali po filmie, który jakoś tam z tym 411 kojarzymy, który nie możemy go nie kojarzyć, bo sam film naprowadza nas na tę ścieżkę, w związku z tym wiemy, na co się decydujemy. A dostajemy coś, co nieustannie, no przynajmniej na początku, nas zaskakuje. No, pewne obrazy, nie chcę ich opisywać, bo też mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa ten film obejrzy, chociażby po to, żeby wiedzieć, jak jest. Ale te obrazy, one są dziwne, ale nie są groźne. Ale w dodatku, wiem, że ileś razy można powtórzyć, ale nie należy przesadzać, ale właśnie, one nie tworzą, nie budują atmosfery grozy. Jeśli mogę sobie tak pozwolić, to powiem, że budują może nastrój dziwności, pewnej niepewności, co jest fikcją, co jest prawdą, co jest snem i tak dalej, i tak dalej. To tak, to owszem jest w tym filmie, ale grozy według mnie zero. Czasami się tam jakaś obrzydliwość pojawi, ale grozy, dla mnie tam nie ma grozy.
Tak, żeby było jeszcze, wiesz, gorzej, to powiem, że tam to wszystko jest takie zwyczajne do bólu. Ale dobrze, przejdźmy dalej. No co się w tym filmie dzieje? Poznajemy w nim strażniczkę parkową Lennon. Lennon tak ma na nazwisko jak John, nie ma z nim nic wspólnego. Ona dostaje wymarzoną pracę w Parku Narodowym Arvores. Tak już na początku widzimy, że coś tam jest nie tak. Wszyscy jej dają do zrozumienia, że coś o niej wiedzą. No i okazuje się, że tak, w tym lesie przed laty, w tej puszczy, zaginęła bez wieści jej siostra. Ta Lennon musiała tam pracować w innym charakterze wcześniej, no i się dochrapała tej posadki, jak mówisz, Marku, w tej melaminie tam w tym lesie. Ona jest bardzo sumienna, udaje się na tą placówkę, no i pełni dyżur w tej chatce, w dziczy, bez prądu, bez bieżącej wody. Powiem ci, że tam by jeszcze się przydała toaletka i można by tam spędzać dużo czasu, prawda? Co jest jej zadaniem? Pomagać turystom w potrzebie. Dużym mankamentem mieszkania w tej chatce jest fakt, że ona chyba nie ma zamka. Tam może wejść każdy, łącznie z Bigfootem i z niedźwiedziem. No i słuchajcie, ona wyrusza na tą placówkę, siedzi, chodzi. No i w sumie tyle do pierwszego przypadku zaginięcia. Okazuje się, że oczywiście z czasem, że dezorientacja, utrata tam podstawowego osprzętu, to nie są jedyne przyczyny zaginięcia. Że kiedy człowiek wchodzi w ten las, to może przepaść też z innych powodów. Wkrada się nam czynnik niezwykły, niesamowity, anomalny. Jest las i ten las wymaga ofiar. I to nie jest żadna tajemnica wśród jej współpracowników. Ona wpada potem w wir dziwacznych wydarzeń. Sama dotyka, nie wiem, Marku, czy tak można powiedzieć, drugiej strony tego lasu, gdzie się dzieją rzeczy tajemnicze, anomalne. I tutaj jest strasznie dziwna sprawa, bo ten film w pewnym momencie nam przestaje pokazywać realia zaginięć rodem z 411, z misji 411. Tam mamy takie dziwne sceny, które dryfują nie wiadomo gdzie. I chociaż się zdaje, chociaż możemy mieć takie wrażenie, że my tam sięgamy kwintesencji wydarzeń opisanych przez Polaidesa, i że to wszystko w pewnym momencie nawet jest przedstawione nienagannie, to tam nie ma emocji, tam nie ma strachu. Tam są, nie wiem czy to zauważyłeś, tam są bardzo sugestywne często sceny o charakterze jakimś artystycznym, które mają w nas wzbudzać określone emocje. Nie ma tych emocji, jakby ktoś je wyprał, wiesz, w wizirze. Dziwne to jest. Ten film jest mdły, bezbarwny. Trafiamy na paradoks, o którym będziemy za chwilę mówić, że nagle hitowa opowieść, hitowa seria, historie, które po prostu budzą grozę, ludzie się tego boją od 15 lat o tym mówią, nagle się okazuje, że się filmu zrobić nie da, albo że jest to bardzo trudne. Dziwne.
No dziwne, ale ja myślę, że mam tak zwane mieszane uczucia, to znaczy, bo w tym filmie nawet niektóre sceny takie dziwne, wysokiej dziwności, są nawet udane, ale tu wychodzi ze mnie brak profesjonalizmu, jeśli chodzi o język kina, czy też o w ogóle o produkcję filmową. Ja się po prostu na tym nie znam. Jestem szarym odbiorcą produkcji filmowych, tak jak myślę, że większość naszych słuchaczy. I ja nie wiem, z czego się to bierze, ale właściwie powtórzę za tobą. Zero emocji. Nawet te sceny dziwne, które się pojawiają, tam naprawdę są takie chwilami mocno rozbudowane. I ja nie wiem, albo ja jestem absolutnie odporny, albo coś z tym filmem jest nie tak. Zero emocji, naprawdę. No dzieje się, no tak, no dziwnie jest, no sięga po pistolet. No dobra, bo już bym chciałem Państwu opowiedzieć, co tam się dzieje. Pistolet jest w robocie, ale no dobrze, no oglądam. No tak, no zrobiła to albo tamto i co? I nic, emocji zero, raczej próba jakiejś racjonalizacji, czyli próbuję sobie, no dokąd to prowadzić, co z tego wynika? Ja rozumiem, że czasami niekoniecznie coś musi wynikać, ale tutaj ja w pewnym momencie zacząłem mieć wrażenie, że scenarzysta i reżyser postanowili zbombardować mnie taką ilością dziwności, żebym w końcu pękł i pomyślał sobie, wow, super film, no po prostu arcydzieło. No nie, tak to nie działa. Może ja nie znam języka filmu, może niekoniecznie znam się na produkcji filmowej, nawet na pewno się nie znam, ale jestem odbiorcą, rasowym odbiorcą i mnie to nie brało zupełnie. To były jakieś takie sceny, no tak, no okej, no dziwne, no coś się wydarzyło, a później jakby się nie wydarzyło, albo nie miało w ogóle miejsca, no i co? I co z tego wynika? Gdzieś tam się pojawia zaginiona siostra, cały czas się muszę pilnować, żeby nie opowiedzieć, no ale pojawia się gdzieś tam jakiś obraz tej siostrzyczki, a staramy się, tak, no ale coś się stało, coś jest, jak to było? Ja wiem, w pewnym momencie, powiem ci szczerze, Piotrze, stało mi się to dokładnie obojętne, co się wydarzyło przed laty, co spotkało naszą panią strażniczkę, bo ja po prostu miałem problemy z rozszyfrowaniem tego, co się stało. No, zaginięcie ewidentne, ale czy idziemy w kierunku jakiegoś wyjaśnienia? No ktoś może powiedzieć, ale zaraz. Czy każdy film musi kawoławicznie przedstawić wyjaśnienie? Zgoda, nie musi. Ale żeby dał do myślenia, ale ten film nie daje do myślenia. On nam przedstawia szereg, zgoda, ciekawych albo mniej lub bardziej ciekawych scen, ale to się nie układa w jakąś taką spójną, no mój Boże, może nie chodzi o spójność, może bardziej chodzi o coś, co pobudza wyobraźnię, co sprawia, że staramy się ułożyć klocki według jakiegoś wzoru. Naszego oczywiście, naszego wzoru, ale spróbować chociaż je ułożyć. Mnie się nie udało. Mnie się w tym filmie nie udało klocków ułożyć w żaden sposób, w żadną w miarę spójną historię moją, wyobrażoną na podstawie tego, co w filmie zobaczyłem. Absolutnie. Tego tam nie znalazłem i ja nie wiem, czy Państwo znajdą.
No tak, z emocjami w tym filmie jest tak sobie. Wszystko jest niby okej od strony konstrukcji, wiesz, tej opowieści. Natomiast film jest beznamiętny po prostu. Nie budzi emocji. Mamy gdzieś, co się stanie. Co się stało też. I zacząłem się zastanawiać, czemu. Czemu? Tym bardziej, że mamy podstawę, która jest niezwykle mocna. I wiesz, doszedłem do takiego wniosku, że mamy do czynienia z debiutem reżyserskim, i tutaj widać te mankamenty z tego wynikające. Po pierwsze, jest smętna i nudna główna bohaterka. Ona nie okazuje emocji, nie wchodzi w głębsze interakcje prócz wewnętrznego świata. No to się po prostu nie może udać. Z drugiej strony to, wiecie, tam próbowano przełożyć te zagadki z Missing 411 na język filmu, ale się okazuje nagle, że się no nie da się tak łatwo, że trzeba wejść w jakieś abstrakcje, w jakieś sceny, które są pozbawione sensu i które nie straszą przede wszystkim. Scenariusz jest trochę tak jak rodem z Blair Witch Project, tylko 10 razy gorszy. I powiem ci tak, że Paul Ides powinien się obrazić na twórców tego filmu, bo tam mamy pokazaną tylko jedną interpretację, że tam jest jakaś znaczy w sumie to nawet nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Myślę, że tutaj sobie możemy pozwolić na trochę spoilerowania. Tam i tak się nie dowiadujemy, dlaczego ten las wymaga ofiar. Polaidis, jeżeli chodzi o serię swoją, to wskazuje na inne możliwości od Bigfoota przez dzikich ludzi. Dziki człowiek to nie jest Bigfoot, tylko to jest człowiek zdziczały, kosmitów i tak dalej. Natomiast tutaj no jest to bzdura, taka jakby im po prostu brakło, wiesz, pomysłów w środku filmu. Tutaj dochodzimy do sedna. Jak mówiłem, seria Missing 411 jest niesamowicie popularna. To się też odnosi do polskiego YouTube'a. Możemy się natknąć co chwilę na różnego rodzaju tam omówienia, reinterpretacje i tak dalej. No ale film, cóż, no nie wyszedł, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się. Powiem ci tak, że nawet dziwi mnie to, że tamte przeżycia głównej bohaterki to jest jedno, to może nawet nas nie powinny byłyby obchodzić, bo tam mamy historię bazową, że mamy zaginięcie dziecka, poszukiwania w lesie, szok z tym związany. Nie wiem, czy ty pamiętasz Blair Witch, odcinek pierwszy i trzeci, w sumie ten trzeci. Tam poprzez kilka scen dosłownie były pokazane w sposób bardzo emocjonujący podobne poszukiwania. A tutaj co? Jakieś duchy przeszłości? No nic, totalnie nic, no. Pasztetuwa, jednym słowem. Nie ma temperatury, nie ma emocji. To jest kolejny przypadek, Marku, kiedy wielka historia z gatunku paranormalnych, o jakich wszyscy mówią, o jakich wszyscy słyszeli, nie znajduje przełożenia na język filmowy. To znaczy przełożenie znajduje, tylko że efekt jest opłakany. I żeby nie być gołosłownym, to wiesz co, przypomnę podejścia filmowców do dwóch innych czołowych zagadek. Rancha Skinwalkera i Przełęczy Diatłowa. Słyszeliśmy o tym wszyscy. Wałkowane jest od lat, podejrzewam, że kilka razy w tygodniu na polskim YouTubie nawet. Oba te zdarzenia przerażają, są wręcz idealnymi kanwami do scenariuszy filmowych. Tymczasem zobacz, co się dzieje. Tak samo jak w przypadku Missing 411 Polaidesa. Wszystkie filmy fabularne opierające się o Diatłowa i Rancho są albo słabe, albo są po prostu cholernymi niewypałami.
Głupie są po prostu, tak. To głupie. No.
Ale i tutaj jest to pytanie do ciebie jako do literata, jakby nie było. Zobacz, do czego dochodzi. Rzeczywistość, proste historie okazują się nieprzekładalne na język filmowy. Ewentualnie może być też tak, że one są po prostu nieprzekładalne, bo scenarzyści są jacy są. Nie są wykwalifikowani. Natomiast nie musimy sięgać wcale po jakieś, wiesz, dzieła fantastyki, bo o tym żeśmy też kiedyś mówili, że nie każda fantastyka jest do sfilmowania, tylko sięgamy do historii bardzo prostych, które się rozgrywają po prostu w kilku aktach i się okazuje, że się z tego nie da skręcić czegoś, co by było dla widza zajmujące czy szokujące. Dziwne, prawda?
No, Piotrze, dziwne dlatego, że ktoś zdecydował się taki scenariusz wypuścić. To dziwne, ale nie dziwne, mnie nie dziwi, bo no być może coś tam w życiu napisałem, ale ja nie podjąłbym się napisania scenariusza do tego filmu, czy do takiego podobnego, ponieważ moim zdaniem to się filmowo nie sprawdzi po prostu. Już nie mówię o tym, że film rządzi się swoimi prawami, które w ostatnim czasie zdołałem troszeczkę poznać, i nie wszystkie te prawa, weźmy to w cudzysłów nawet, te prawa, dla mnie są logiczne, spójne i zgodne z tym, co widzowie chcieliby oglądać. Język filmu, taki wewnętrzny język filmu, ma swoje ograniczenia i mówiąc szczerze, czasami ciągnie go w kierunku głupoty. To znaczy on chce być tak ambitny, filmowcy chcą być tak ambitni, że starają się, szukam takiego słowa, które by nie za bardzo obrażało. Starają się być tacy korrekt, ale no jednocześnie, żeby tak było dziwnie, ale nie za dziwnie. Wiem, Bełkoczy w tej chwili to od innej strony to spróbujmy. Otóż język filmu ma swoje ograniczenia, że w tej i tej minucie powinno być to i to, a w tej i tej, w tym i tym kwadransie powinno być to i to. I nieważne, jak to się ma do treści, co tam się naprawdę dzieje, tak powinno być i tak musi być. I to czasami decyduje, czy dany scenariusz przechodzi, czy nie. Czy jest rozpisany według pewnego algorytmu scenariuszowego, czy też nie jest rozpisany. Jak nie jest rozpisany, to sobie może być jakimś filmem niszowym, ewentualnie, ale duża wytwórnia, czy też średnia wytwórnia w niego nie zaangażuje swoich pieniędzy, bo scenariusz powinien być od centymetra napisany tak, jak należy, według szkoły scenariuszowej. Moim zdaniem to jest strzał w stopę, bo pewne historie, szczególne historie, wymagają szczególnego języka. Jak tak powiedziałem, nie podjąłbym się napisania scenariusza odwołującego się do historii, o której dzisiaj rozmawiamy. Nie potrafiłbym tego zrobić. Zastanawiałbym się, czy potrafiłbym napisać książkę. Być może byłoby łatwiej, bo tam pewne rzeczy da się opisać takim językiem wewnętrznym, a więc nie językiem wprost, tylko przez przeżycia bohatera, ale bardzo dogłębnie. W filmie to nie funkcjonuje, chyba że coś z offu idzie, ale to z kolei jest marny zabieg, głupi. W związku z tym w książce można spróbować, ale też nie wiem, czy bym się podjął. To wymaga jednak pewnego pazura. Trzeba to umieć robić po prostu i myślę, że w przypadku książki, jakby ktoś był naprawdę sprawnym pisacielem, to by się mogło udać, ale w języku filmu, nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam, chociaż widziałem już takie filmy, w których pozornie nic się nie działo, a człowiek miał ciarki na plecach i nie tylko. A zatem można, tylko trzeba w to włożyć masę talentu i literackiego, i reżyserskiego, no i to się może udać, nie musi, ale może. Natomiast jeżeli ktoś próbuje napisać scenariusz właśnie według tego algorytmu, o którym wspomniałem, czyli od tej do tej minuty to, od tamtej minuty do tamtej tamto i to musi być ściśle przestrzegane, tu napięcie, tu spadek napięcia, tu jeszcze większe napięcie i znowu spadek i tu i tak jedziemy, to się nie uda. Ja myślę, że tego rodzaju tematyka wymaga podejścia specjalnego, wyważonego. No właśnie, wyważonego, to tak głupio brzmi. Chodzi o to, dostosowanego do tematyki, którą się porusza. Piotr powiedział o Przełęczy Diatłowa. Widziałem kiedyś straszliwy anglosaski film o Przełęczy Diatłowa. Ja przecierałem oczy. Mówię, nie, to po prostu ludzie nie mogą być tak głupi, żeby taki film nakręcić. A jednak nakręcili. To się, proszę państwa, chciałem jakoś tak brzydko powiedzieć, niczego nie trzymało. Ni kupy, ni... Absolutnie bez sensu, włącznie z tym, że tam w pewnym momencie wymyślono, a dobra, nieważne, nie reklamujmy filmu, który na to nie zasługuje. Podsumowując, język filmu, takiego prostego, pisanego według algorytmu, moim zdaniem nie jest w stanie oddać historii, oddać grozy, która w tej historii mogłaby być. Jeśli taki film o takiej tematyce, strażniczka w Parku Narodowym i różne jej przeżycia miałby powstać, to myślę, że wymagałby indywidualnego podejścia, ale indywidualnego w sensie specjalnego przedstawienia tej historii, spójnego, nie na zasadzie takiej, tu wam pokażemy obraz dziwny, tu wam pokażemy dziwny obraz i jeszcze w tu i tu i tu, dziwicie się? Strasznie jest, nie? No nie, no właśnie nie jest strasznie i to najbardziej boli po obejrzeniu tego filmu. Nie boicie się państwo, mieliście się bać, a się nie boicie w ogóle. Czasami jest dziwnie, no i tak niekoniecznie za bardzo. To są oklepane sceny, to co widzicie państwo na ekranie, to już widzieliście w kilku filmach przynajmniej. Jeśli oglądacie i lubicie taką tematykę, to już widzieliście to przynajmniej raz, jeśli nie więcej. No to jaki miałby być powód, żebyście sięgnęli po ten film? Chyba taki, że czasami warto obejrzeć słaby film po to, żeby tym bardziej docenić jakiś dobry. Ale to naciągana teza.
No tak, masz tutaj rację, że gdyby nam zaprezentowano historię ze wszystkimi emocjami, z postaciami, to by to wyglądało zupełnie inaczej. Zresztą tutaj jak zajrzycie do Blair Witcha, to będzie doskonały przykład. Ktoś zaginął, ktoś ma z tym związane jakieś przeżycia. A tutaj mamy takie, wiesz, przeskoki. Tu to, tu tamto. W końcu nie wiadomo, o co chodzi. Chyba tutaj jednak brak doświadczenia ze strony scenarzystów, reżyserki o tym przesądziło i nie chcę powiedzieć, czy się boję, bo tak naprawdę mnie to ni ziembi, ni parzy, tylko czy to nie będzie kolejny stygmat założony na tematykę, że nikt się więcej nie podejmie Missing 411, bo po prostu nie wyszło, tak? Że trzeba zrobić coś takiego, żeby tą historię zreinterpretować, ukazać nieco inaczej, nie wiem, bardziej personalnie. A wiesz, jak jest w Ameryce, że jeżeli coś nie wypali, to potem się boją, tak? Zauważ jeszcze jedną rzecz, że mówiliśmy o wielu filmach, gdzie las był tym elementem kluczowym. W tym przypadku puszcza, nie przeraża, nie poraża w ogóle. Mamy absolutnie ambiwalentne odczucia. Po prostu las w Ameryce, jeszcze jak na słabym filmie przyrodniczym. Nie będę tego tutaj komentował, ponieważ na sztuce operatorskiej się nie znam. Natomiast mogę powiedzieć to, co ty powiedziałeś, że jeżeli nie porywa, jeżeli jest mało interesująca, to ktoś chyba zrobił jakiś błąd. Zatem reasumując, w Mrocznym Lesie, film, który powinien być hitem, hitem opartym o, może tak, nie wiem, może tak powiem, złotą historię, okazuje się niewypałem. Czy to dowód na to, że nie wszystkie historie nadają się na wielki lub mały ekran? Osądźcie sami, czekamy na wasze komentarze, także na wasze komentarze odnośnie serii Missing 411, czy Missing 411, 411, czy jak to się tam wymawia, Dawida, Paulidesa, czy Polaidesa. Wszystko jedno, film i tak się nie udał.
A ja powiem jeszcze jedną rzecz. Tak na koniec, zupełnie do przemyślenia dla państwa. Czy aby na pewno warto kręcić film, którego, myślę, sam reżyser nie rozumiał, scenarzysta chyba też, czy nie lepiej ułożyć sobie w głowie historię, która jest spójna, nawet tylko dla samego scenarzysty. On ją rozumie i wówczas prowadzi pewne obrazy, pewne sceny, tak w jakąś spójną historię. Ja mam wrażenie, że nie tylko państwo tego filmu nie zrozumiecie, tego filmu nie zrozumiał Piotr, nie zrozumiałem ja, ale mam głębokie podejrzenie, że co naprawdę się stało w tym świecie filmowym, to tego nie rozumieli ani reżyser, ani scenarzysta. Wiem, to okrutne, co mówię, ale nie mogę się pozbyć tego wrażenia. I tym mało optymistycznym akcentem pięknie się z państwem żegnam.
Ja dodam tylko postscriptum. Jedynym plusem tego filmu jest to, że uniknęli obecnej wszędzie teraz, dosłownie w każdym gatunku, postępowości, prób ukazania tego i owego. Dobrze wiecie, o czym mówię. Także to jest przynajmniej jedyny plus. Trzymajcie się, czekamy na wasze sugestie odnośnie kolejnych odcinków Filmotekarium.